Zapraszam na wiadomości Vox FM. Kamil Rutkowski. To tragiczne wydarzenie będzie mieć poważne następstwa dla stosunków rosyjsko-tureckich, ostrzega prezydent Rosji Władimir Putin. Chodzi o zestrzelenie przez turecki myśliwiec rosyjskiego bombowca. To pierwszy od lat 50. przypadek, kiedy kraj należący do NATO zestrzelił rosyjski lub radziecki samolot. W Rosji pojawiły się już głosy polityków mówiące o nieformalnym wypowiedzeniu wojny. Moskwa zerwała kontakty wojskowe z Turcją. Podała także, że rozmieścił wybrzeże Syrii krążownik rakietowy Moskwa, uzbrojony m.in. w rakietowy system obrony przeciwlotniczej. Znany ekspert Jewgenij Satanowski wprost oskarżył prezydenta Turcji o wydanie rozkazu zestrzelenia samolotu. Jego zdaniem Recep Erdogan zarabia na handlu ropą z państwem islamskim. Tureckie myśliwce F-16 zestrzeliły rosyjski bombowiec Su-24 przy granicy z Syrią. Władze w Ankarze twierdzą, że rosyjska maszyna naruszyła turecką przestrzeń powietrzną, a jej piloci byli o tym wielokrotnie ostrzegani. Moskwa utrzymuje, że bombowiec nie opuścił przestrzeni Syrii. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że samolot został zestrzelony, gdy wracał do bazy lotniczej Chmeimim w pobliżu Lataki. Jakie to wszystko może mieć konsekwencje, sprawdzał Jacek Prusinowski.
Przywódca Rosji Władimir Putin działanie Turcji nazwał nożem w plecy wbitym antyterrorystycznej koalicji. Trudno jednak spodziewać się szczególnie zdecydowanej i przede wszystkim militarnej odpowiedzi Moskwy na tureckie pociski, twierdzi znawca spraw międzynarodowych dr Wojciech Szewko.
Mogą natomiast wybrać wariant dużo bardziej subtelny, czyli uderzać w interesy tureckie w różnych miejscach świata.
Moskwa musi też mieć świadomość tego, że konflikt z Ankarą to konflikt z jej sojusznikami, twierdzi Andrzej Jonas z The Warsaw Voice.
Jeżeli jest naruszona przestrzeń powietrzna państwa natowskiego, to oczywiście obowiązują procedury, które mają związek z całym sojuszem.
Rosjanie cały czas uważają jednak, że samolot znajdował się nad terytorium Syrii i nie naruszał w żaden sposób granic Turcji.
Po południu na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrali się ambasadorowie państw NATO. Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg zaapelował o spokój. To poważna sytuacja, która wymaga od nas wszystkich rozwagi, oświadczył. Dodał, że informacje od innych członków NATO na temat incydentu są zgodne z informacjami przekazanymi przez Turcję. A ja przypomnę, Ankara twierdzi, że rosyjski bombowiec Su-24 naruszył jej przestrzeń powietrzną. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik złożył na ręce premier Beaty Szydło rezygnację z zajmowanego stanowiska. Jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu, w związku z przyjęciem rezygnacji wszczęto procedurę odwoławczą, czyli zaopiniowanie tego wniosku przez prezydenta, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz Sejmową Speckomisję. Nożownicy z Grochowa skazani na 25 lat więzienia. Sąd wydał wyrok w sprawie brutalnego zabójstwa na warszawskiej Pradze. Dwa lata temu dwóch mężczyzn zasztyletowało przypadkowego chłopaka, który imprezował przed ich blokiem na przyczółku grochowskim. Skazani muszą zapłacić 250 000 zł zadośćuczynienia na rzecz rodziny ofiary. O szczegółach Paweł Mytlewski.
Skazani nie zgadzają się z wyrokiem sądu, bo według nich jest on obrazą polskiego prawa. Przez dwa lata próbowali udowodnić, że to oni byli zaatakowani i musieli się bronić. Sąd nie dał wiary tym tłumaczeniom, bo jak mówiła sędzia Małgorzata Młodawska-Piaseczna, skazani byli świadomi swoich czynów.
Nawet przeciętnie doświadczony człowiek ma świadomość, że użycie noża może powodować nie tylko ciężkie uszkodzenie ciała, ale także skutek śmiertelny.
Z wyrokiem nie zgadza się Emil Miecznikowski, brat zabitego Dominika. Jako oskarżyciel posiłkowy domaga się dożywocia dla obu przestępców.
Wychodząc z domu, szli po prostu z zamiarem zabicia.
Wyrok nie jest prawomocny. Oskarżyciele i obrońcy zapowiedzieli już odwołanie do wyższej instancji.
Łódzka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie poniedziałkowej katastrofy budowlanej w centrum miasta. Śledczy chcą sprawdzić, czy był związek pomiędzy trwającym w budynku remontem a zawaleniem się ściany. W trzypiętrowej kamienicy naprawiano wtedy strop. To nie pierwszy przypadek zawalenia się kamienicy w centrum Łodzi, ale społecznicy nie są zaskoczeni. Pytamy, dlaczego?
Myślę, że osoby, które w Łodzi zajmują się zabytkami, nie są zdziwione. Niestety mamy bardzo niedobre doświadczenia z właścicielem tej nieruchomości, jak i na ponad 70 nieruchomości w województwie łódzkim. W tych budynkach zawsze coś się dzieje dziwnego, dochodzi do jakichś zniszczeń.
Mówiła Urszula Niziołek-Janiak, która jako radna monitoruje łódzkie zabytki i przypominała, że w dziwnych okolicznościach niszczeniu ulegały m.in. część dziedzictwa Scheiblera na Placu Zwycięstwa, fabryka przy Wólczańskiej. Była także katastrofa budowlana na Kościuszki i Tymienieckiego. Zniszczona wczoraj kamienica powstała pod koniec XIX wieku i znajduje się w ewidencji zabytków. Jej właścicielem jest jedna z prywatnych firm. Przyznaje, że przejechał przez galerię handlową na motocyklu crossowym, ale zapewnia, że nie chciał nikogo narazić na niebezpieczeństwo. Przed sądem rejonowym w Tarnowie rozpoczął się proces Dawida P. i dwóch jego kolegów. Główny oskarżony odmówił składania wyjaśnień, odczytała je sędzia Grażyna Maziarz.
Właściwie nie myślałem, jak to zrobię, ale moim wstępnym zamiarem był jakiś krótki odcinek. Ponadto był też pomysł, aby ten przejazd potem nagrać i umieścić w internecie.
17-letni motocyklista tłumaczył, że przejazd był tak zaplanowany, aby nikomu nic się nie stało.
Należę do klubu, trenowałem intensywnie i potrafię jeździć na motocyklu.
Podobnie twierdzą pozostali oskarżeni, wszyscy odpowiadają za narażenie na niebezpieczeństwo osób, które znajdowały się wtedy w galerii, grozi im do 3 lat więzienia. Najbardziej zaradni w Unii Europejskiej, zadowoleni z życia i coraz bardziej konserwatywni. Taki obraz Polaków ukazuje się z końcowego raportu Diagnoza Społeczna 2015. Swoje powodzenie w życiu bądź jego brak od rządzących uzależnia tylko nieco ponad 5% obywateli. Szczegóły tych badań poznała Agata Sulińska.
W ostatnich latach perfekcyjnie opanowaliśmy reguły gry w państwie. Niezależnie od tego, jakie decyzje podejmuje władza, i tak wychodzimy na swoje, zauważa profesor Janusz Szczapiński.
Ta zaradność cały czas rosła. Rosły również sukcesy. W ciągu 2 minionych lat realnie Polacy się wzbogacili o ponad 10%.
Autor raportu wskazuje też na dynamicznie zmieniające się od 2011 roku postawy Polaków w prawicową i skrajnie prawicową stronę.
Rósł odsetek tych, którzy nie chcą obcych, nie akceptują praw do urządzania sobie życia wedle własnego scenariusza mniejszością, na przykład seksualnym.
W tych samych badaniach padł również rekord. Polacy czują się szczęśliwi. Tak odpowiedziało blisko 84% ankietowanych.
Zwiedzić świat z ukochaną osobą, najeść się do nieprzytomności czy przejechać Dakar bez prawa jazdy. Między innymi takie marzenia chcieliby spełnić warszawiacy przed śmiercią. W stolicy trwa polska odsłona edycji Before I Die. Przy Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej stanęły tablice, na których można wypisywać swoje życiowe cele.
W dzisiejszym świecie, gdzie mamy całą masę różnych rzeczy, które odciągają naszą uwagę, zapominamy o tym, co jest faktycznie istotne. Jestem Konrad Pawlak, jestem organizatorem wydarzenia Zanim umrę w Warszawie. To jest niesamowite, że w tak prosty sposób jak tablica, na której wystarczy wpisać się kredą, można pomyśleć głębiej nad swoim życiem i poszukać tego faktycznego sensu.
Czy już wpisałaś swoje postanowienie?
Tak, jak najbardziej.
Co to takiego?
Zanim umrę, chciałabym kochać i być kochaną w zamian.
Pochwal się, co napisałeś?
Zanim umrę, chcę zdać anatomię.
Co wpisujemy?
No to obejdę na purnę.
Życzę spełnienia marzeń w takim razie.
My także. Na jednej z tablic wpisał się również nasz reporter Michał Skolimowski, a wy możecie to zrobić jeszcze do końca tego tygodnia. Dodam, że akcję Before I Die rozpoczęła 4 lata temu w Nowym Orleanie autorka Candy Chang. Puchatek, Paddington czy uszatek? Środa to Światowy Dzień Pluszowego Misia. Zabawka, której początki sięgają XIX wieku, to nieodłączny towarzysz wielu dziecięcych zabaw. I właśnie wiedzą o tym doskonale najmłodsi.
Mamy misia. Moim jest taki duży, biały miś. Bardzo duży miś, baryłka.
Nazywa się Kulka. Szary, duży.
Siedzi tam z innymi pluszakami.
A po co dzieciom są potrzebne takie pluszowe misie?
Żeby się w nocy nie bało ciemności na przykład.
Do przytulania.
Przytula się go, żeby było weselej.
A można się z takim misiem bawić?
Tak. Chowanego.
Duże dzieci też mają, bo dużo jest frajdy z takimi misiami.
Czy misie to mają tylko dziewczynki, czy chłopaki też mają swoje misie?
Dziewczynki i chłopaki.
Wszystkim jest taki miś potrzebny?
Tak.
Pewnie, że tak. Z dziećmi w jednym z przedszkoli w Tarnowie o pluszowych misiach rozmawiała Justyna Świderska. W Vox FM czas na porządną dawkę sportowych wiadomości. To może być koniec. Michela Platiniego w piłkarskich władzach. Wydział Orzeczniczy Komisji Etycznej FIFA wystąpi do władz UEFA z wnioskiem o dożywotnią dyskwalifikację szefa Europejskiej Federacji. Oficjalnie raport zostanie ogłoszony w grudniu. Adwokat Francuza jednak już teraz ocenił wniosek jako skandaliczny i niepoparty żadnymi dowodami. Platini znalazł się w cieniu korupcyjnych podejrzeń po tym, jak na światło dzienne wyszły informacje, że miał odebrać od szefa FIFA Sepa Blattera 2 miliony franków szwajcarskich. Na początku października obaj panowie zostali zawieszeni na 90 dni przez komisję etyczną. Wielkie wyróżnienie dla dwóch kadrowiczów Adama Nawałki, Robert Lewandowski i Grzegorz Krychowiak znaleźli się w gronie nominowanych do drużyny roku UEFA 2015. Redakcja oficjalnej strony Europejskiej Federacji podała nazwiska 40 zawodników Starego Kontynentu, spośród których kibice wybiorą najlepszą jedenastkę. Głosy można oddawać do 5 stycznia, a wyniki poznamy 3 dni później. Bez gwiazdora fińskim Kusamo kadra austriackich skoczków potwierdza, że w najbliższym konkursie Pucharu Świata nie zobaczymy Gregora Schlierenzauera. Multimedalista olimpijski w ostatni weekend w Klingenthal zajął dopiero 17 miejsce i trener Heinz Kutin zdecydował, że musi popracować nad formą. Zamiast konkursowego skakania 25-latka czeka więc kilkanaście treningów na obiekcie Lillehammer, gdzie Puchar Świata zawita w przyszłym tygodniu.